Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Nie jest pewne, czy Telewizja Trwam rozpocznie nadawanie na cyfrowym multipleksie 15 lutego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny rzuca kłody pod nogi. Projekt decyzji UKE o rezerwacji częstotliwości Telewizji Trwam na MUKS-ie pierwszym trafił do Krajowej Rady. Ta mogłaby wydać opinię niemal od ręki, ale zamiast tego wystąpiła do zainteresowanych stron o wyjaśnienia. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam, mówi, że w dalszym ciągu trzeba patrzeć na ręce Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynął projekt decyzji rezerwacyjnej do uzgodnienia projekt decyzji rezerwacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w którym to projekcie wpisano, że terminem rozpoczęcia nadawania telewizji na multipleksie pierwszym będzie data 15 lutego, ale to jest tylko projekt. Na razie, jak Państwo pamiętacie, mamy tylko i wyłącznie porozumienie między Telewizją Polską a Fundacją, ale jest to porozumienie tylko dwóch podmiotów prawnych, które, że tak powiem, nie mają mocy sprawczej decyzji administracyjnej. Dlatego na tą decyzję administracyjną Fundacja w dalszym ciągu czeka.
Termin na wydanie decyzji dotyczącej zwolnienia częstotliwości na MUKS-ie pierwszym przez Telewizję Polską upłynął z końcem roku. Dlatego prezes UKE Magdalena Gaj wydała postanowienie o przedłużeniu postępowania do 10 lutego i czeka na odpowiedź Krajowej Rady. Ta ma maksymalnie 30 dni na wydanie opinii uzgadniającej. Teoretycznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogłaby sprawdzić projekt i zaakceptować go na najbliższym posiedzeniu 7 stycznia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie uważa jednak, by uzgodnienie przez nią decyzji rezerwacyjnych dla Telewizji Polskiej i Fundacji Lux Veritatis miało charakter czysto formalny. Nie podaje też terminu rozpatrzenia sprawy. Co więcej, domaga się od stron wyjaśnień. Tym samym sprawa znowu się przeciągnie, chociażby ze względu na wymianę korespondencji. Nie widać dobrej woli w tej sprawie. To granie na zwłokę, mówi poseł i konstytucjonalista Krystyna Pawłowicz.
Krajowa Rada wspólnie z UKE, które przedłużało i czekało aż do końca z wydawaniem decyzji, zasięganiem opinii wymaganych przez ustawę. Teraz Krajowa Rada udaje, że się nad czymś zastanawia, chociaż ma tylko do zaopiniowania, a opinia ma charakter niewiążący. I pani z UKE doskonale to wie i ona mogłaby tutaj naprawdę zupełnie formalnie potraktować, to znaczy bardzo prosić o szybkie wydanie. Natomiast ona, widać nieuczciwość, czekała do końca roku, a to postanowienie, jak wiemy, otrzymała Fundacja już po terminie informacji o tym, że przedłużono postępowanie. Więc krótko mówiąc, mamy ciąg dalszy niezwykle nieuczciwej przemocy prawnej wobec Fundacji Lux Veritatis. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o granie na zwłokę, żeby jak najdalej odsunąć w czasie możliwość nadawania programów ogólnopolskich, które by kontrowały i pokazywały w innym świetle to, co wyrabia rząd.
Do tego wszystkiego dochodzi także szereg innych wątpliwości. Przewodniczący Krajowej Rady wydał koncesję Telewizji Trwam bez możliwości emisji programu i naliczył zawyżoną opłatę koncesyjną, wiedząc, że otrzymamy częstotliwości dopiero 28 kwietnia 2014 roku. Nałożona na fundację opłata została zawyżona od ponad 1 milion 420 tysięcy złotych. Nadawca Telewizji Trwam nie wyklucza skierowania sprawy do prokuratury. Przedstawiciele świata nauki ostrzegają przed ideologią gender. W specjalnie wydanym stanowisku w pełni solidaryzują się z Episkopatem Polski, który przestrzega przed destrukcyjnymi skutkami gender. Pracownicy naukowi polskich uczelni z niepokojem obserwują także wprowadzanie tzw. studiów gender w polskich uczelniach. Jak akcentują, to ośmiesza polską naukę. Obecna debata jest dobrym momentem, by powiedzieć, że te pseudonaukowe przedsięwzięcia powinny z polskich uczelni zniknąć, twierdzą naukowcy. Profesor doktor habilitowany Anna Raźny, współautor oświadczenia, alarmuje, że ideologia gender zagraża odkrywaniu prawdy o człowieku.
Naukę włącza się, czy też wciąga w obszar ideologii. Nie jest prawdą, że jest to czysta nauka, dlatego że gender kształtują postawy społeczne. To nowa ideologizacja nauk, która zagraża odkrywaniu prawdy o człowieku. Tę prawdę się przekreśla. Fakt, że płeć jest stałą daną ontologiczną, którą człowiek otrzymuje w momencie urodzenia, jest tutaj nie tylko, że lekceważony, ale przekreślany. Tak daleko nie szedł nawet marksizm. Genialne określenie księdza arcybiskupa Hozera, genderyzm jest groźniejszy od marksizmu, jest niezwykle trafne.
Naukowcy zaznaczają w oświadczeniu, iż sprawiedliwość wymaga uczciwego postawienia sprawy. By głos polskich księży biskupów brzmiał wiarygodnie, muszą oni zadbać o zlikwidowanie przyczółka ideologii gender na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Fakt, iż takie przedsięwzięcie mogło w ogóle powstać, stanowi zgorszenie dla licznych wiernych Kościoła.
Niestety jest gender na wielu uniwersytetach. Jest uprawiany na Uniwersytecie Białostockim, w Poznaniu, na Jagiellońskim, Łódzkim, Mikołaja Kopernika, pedagogicznym w Krakowie, Śląskim, Warszawskim, Wrocławskim. To i oczywiście w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. To jest dla nas zaskoczeniem, bo się wydawało, że minęły już czasy, kiedy ideologia zniewalała naukę. Okazuje się, że nie. Tu ideologia jest czymś pierwotnym i ona jest wprowadzana właśnie takimi bocznymi drzwiami na pole nauki.
Tymczasem jeszcze w styczniu w Sejmie zostanie powołany parlamentarny zespół Stop Ideologii Gender. Politycy Solidarnej Polski zebrali już pierwsze 15 podpisów potrzebnych do powołania zespołu. List intencyjny w tej sprawie został już wysłany do marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Nowy parlamentarny zespół ma mieć na celu zabezpieczenie polskich rodzin przed podstępną i niszczącą ideologią, mówi poseł Beata Kempa, wiceprzewodnicząca Solidarnej Polski.
Zostało złożone już pismo inicjujące w tej sprawie do pani marszałek Sejmu, także była świadoma, że w świetle tego, że tak naprawdę zastopowała Platforma Obywatelska i prezydium tego Sejmu naszą poprzednią uchwałę, kiedy chcieliśmy, żeby rok 2014 był rokiem uchwalanym przez Sejm jako rok Rzeczypospolitej Polskiej, jako rok rodziny. Do tego nie dopuszczono, a widzimy przy końcu roku, że w sposób bardzo podstępny próbuje rozmontować, atakować i uderzać w polską rodzinę właśnie owa ideologia gender, że tą sprawą zajmowaliśmy się już mniej więcej od połowy roku. Ja skierowałam stosowne interpelacje wtedy, kiedy dopłynęły do mnie bardzo niepokojące informacje o wprowadzaniu programów, o tak zwanego równościowego przedszkola.
Rząd premiera Donalda Tuska chce, aby Lasy Państwowe zasilały budżet państwa. Działania rządu to skok na kasę, alarmuje PiS i wnioskuje do marszałek Sejmu o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informację Ministerstwa Środowiska dotyczącą lasów państwowych. Szef klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak, powiedział na konferencji w Sejmie, że budżet państwa się rozsypuje, dlatego rząd, aby zmniejszyć deficyt budżetowy, chce brać pieniądze ze źródeł służących celom narodowym.
Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie sprzeciwia się prywatyzacji lasów państwowych. Uważamy, że takie działania są katastrofalne w skutkach społecznie, bo chodzi tu o olbrzymie połacie naszego kraju. Chodzi o 8 milionów hektarów. Chodzi o bogactwo narodowe, które jest marnotrawione przez rządzących, przez rząd koalicji PO-PSL. My nie chcemy dopuścić do tego. My sprzeciwiamy się temu, żeby lasy państwowe zostały sprywatyzowane, żeby obywatele nie mieli dostępu do lasu. Jest to przywilej, którym się cieszyć możemy wszyscy. Prywatyzacja lasów państwowych będzie oznaczała właśnie to, że lasy państwowe przestaną być dostępne dla obywateli naszego kraju.
Były minister środowiska poseł Jan Szyszko przekonywał, że obecnie lasy państwowe to unikat w skali Europy i wzorzec dla Unii Europejskiej.
Powstała nowa strategia Unii Europejskiej odnośnie leśnictwa. Ta strategia była omawiana na Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Tam możemy jasno powiedzieć, że polskie lasy państwowe są przykładem, albo inaczej niedoścignionym wzorcem w tej chwili dla Unii Europejskiej w zakresie właśnie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli korzystania z zasobów przyrodniczych po to, żeby służyły człowiekowi, ale równocześnie po to, aby tych zasobów było coraz więcej.
Profesor ocenił, że zabranie pieniędzy lasom państwowym nie uratuje budżetu, natomiast na pewno podetnie możliwość funkcjonowania polskich lasów państwowych. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach od 8 do 10 stycznia. Nowy rok dla polskich pacjentów oznacza kolejne podwyżki cen leków. Zdrożeją preparaty m.in. dla astmatyków, chorych na jaskrę i cukrzyków. W sumie aż 736 produktów, alarmuje jeden z dzienników. W skrajnych przypadkach ceny będą wyższe nawet o kilkadziesiąt złotych. Największa podwyżka to nawet 94 zł 56 groszy, wylicza gazeta. Z listy leków refundacji wyłączono 131 medykamentów. NFZ nie będzie już do nich dopłacał. Wśród nich znajdują się m.in. leki na nadciśnienie, przeciwmiażdżycy i chorobę Alzheimera. Takie zmiany pacjentom przygotowało Ministerstwo Zdrowia, które zamiast zadbać o chorych, robi wszystko, by zwiększyć wpływy do budżetu, mówi poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Rząd i minister zdrowia podejmują działania, które tak na dobrą sprawę służą być może deficytowi budżetowemu i mniejszym nakładom, natomiast nie służą pacjentom. Kolejny raz szuka się oszczędności w kieszeniach pacjentów, każąc im płacić więcej za leki. Sytuacja pokazuje, jak jest tak naprawdę stosunek obecnego rządu do pacjentów, do chorych w Polsce. Na dobrą sprawę w Polsce chorzy muszą sami sobie radzić, bo na rząd nie mają co liczyć. Będzie to z pewnością też jedna ze spraw, o które będziemy pytać ministra Arłukowicza przy okazji rozpatrywania wotum nieufności wobec niego.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia dodaje, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, by wyciągnąć konsekwencje wobec odpowiedzialnych za bałagan w Ministerstwie Zdrowia, czego efektem są m.in. podwyżki leków i wyłączenia preparatów z refundacji. To, jak zaznacza polityk, działanie przeciwko człowiekowi.
My jako Prawo i Sprawiedliwość oczekujemy pilnej decyzji koalicji, pilnej decyzji Donalda Tuska, a nie kolejnych 3 miesięcy obietnic, jak to zostało powiedziane w grudniu. Pacjenci polscy nie mogą czekać. Jest wotum nieufności wobec ministra Arłukowicza. Pora wreszcie dokonać zmiany w Ministerstwie Zdrowia, bo tak dłużej być nie może.
W piątek ruszyła Międzynarodowa Szpitalna Koronka do Bożego Miłosierdzia. W każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 15 modlitwa jednoczyć będzie chorych z całego świata. Modlitewna inicjatywa ma na celu uświadamianie chorym, jak wielką wartością jest oddanie Panu Bogu swojego cierpienia za innych chorych oraz za osoby umierające. Podkreśla Danuta Pawłowska, współorganizator Międzynarodowej Szpitalnej Koronki do Bożego Miłosierdzia. Błogosławieństwa całej inicjatywie udzielił ksiądz biskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Organizator, czyli zespół Iskra Bożego Miłosierdzia, zwraca się z prośbą o włączanie się w akcję i pomoc w rozpowszechnianiu inicjatywy. W akcję mogą się włączać szpitale i hospicja. Przez kapelanów szpitalnych i osoby świeckie można dotrzeć z modlitwą do szpitali, hospicjów, domów opieki społecznej i wszędzie tam, gdzie są chorzy i cierpiący, czyli nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach świata. O szczegółach inicjatywy mówi Danuta Pawłowska, współorganizator akcji.
Myśl ta zrodziła się po międzynarodowej koronce na ulicach Dnia Świata. Dostaliśmy dużo maili, nie tylko w tym roku, ale i w zeszłym, że tak mało jest tej modlitwy, że ludzie by chcieli się więcej modlić, zwłaszcza chorzy. Dzwonią cały czas i wysyłają maili w różnych intencjach swoich chorych, swojej choroby, swoich bliskich. I właśnie zrodziła się ta myśl, żeby była ta koronka międzynarodowa szpitalna, bo mamy maile nie tylko z Polski, ale i z różnych krajów. Rozpoczynamy ją teraz. 3 szpitale się zgłosiły. Szpital na Banacha w Warszawie, szpital w Limanowej, to jest szpital Miłosierdzia Bożego i hospicjusz świętego ojca Pio z Tarnobrzegu. Chcemy przybliżyć Miłosierdzie Boże, zwłaszcza koronkę, która jest taka szczególna dla chorych i umierających.
Wspólna modlitwa w cierpieniu budzi nadzieję i nie pozostawia chorych w osamotnieniu, zaznacza Danuta Pawłowska.
Jest tak mało tej modlitwy i chorzy zostają sami z tą chorobą i chcemy, żeby nie byli sami, żeby w tej jedności, w tym łączeniu się z modlitwą, że nie są sami, że inni tak samo cierpią jak oni, żeby te swoje cierpienie oddali za drugiego człowieka. Tak jak Pan Jezus tak pięknie przekazał w Świętej Faustynie, że jeżeli ktoś się będzie modlić umierającym czy chorym, to tak samo łaskę otrzyma i ten umierający i ta osoba, która modli się przy tym chorym. I chcielibyśmy, żeby ta modlitwa była w pierwsze piątki miesiąca miasta o godzinie 15. No i wierzymy, że co miesiąc powiększy się grono tych szpitali i hospicjum i my, ludzie zdrowi, też będą się łączyć w tej wspólnej modlitwie.
Organizatorzy przygotowali specjalne ulotki i plakaty, które można pobrać ze strony internetowej www.iskra.info.pl lub poprosić o ich wysłanie. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.